Pociąg towarowy powoli sunął się linią kolejową, hamując przy długiej bocznicy. Pasażerowie bydlęcych wagonów, choć byli ludźmi, nie wiedzieli, że jadą na rzeź niczym zwierzęta. Nie wiedzieli także jeszcze, że sama rampa ma nazwę od ich pochodzenia. Alte Judenrampe. Choć Żydzi z całej Europy trafiali tu w największej ilości, to masowe były też transporty Romów, a wcześniej Polaków. Rampa Auschwitz była pierwszą bramą do śmierci, ale tego jeszcze pasażerowie nie wiedzieli. Część w czasie selekcji odbywającej się na niej była wyznaczona na jedną stronę. Links, rechts, links, rechts. Brzmiały niemieckie komendy regularne jak tempo marszowej muzyki. Selekcją niczym dyrygent kierował ubrany w elegancki mundur i śniące buty oficer. Ci, których skierował na jedną stronę, jeszcze nie wiedzieli, że za kilkadziesiąt minut zginą w komorze gazowej. Ci, których zdecydował się zostawić przy życiu, mogli być szczęściarzami. Choć nie do końca. Bo jeżeli w trakcie pobytu w Auschwitz zetknęli się z nim jeszcze raz, oznaczało to cierpienie gorsze od śmierci. O tym, co miało miejsce w krematoriach niemieckiego obozu koncentracyjnego, wiemy dość dużo. O tym, jak wyglądała przerażająca proza życia więźniów, także. Ale o tym, co działo się w gabinecie obozowego lekarza, już nieco mniej. Mało która z ofiar pseudonaukowych eksperymentów doktora Józefa Mengele przeżyła. Większość po nieludzkim cierpieniu, jakie zadawał, była uśmiercana. Nie wiemy też, jaki był cel wyjątkowej uwagi, którą poświęcał bliźniętom, Romom czy Żydom bającym błękitne oczy. Wiemy, że po wojnie uniknął jakiejkolwiek odpowiedzialności. O tym, czym jest zło. Czy Mengele był tylko sadystą, czy jednak naukowcem? Ale także o tym, jak pisać książki o najstraszliwszych postaciach historii, używając pierwszej osoby. O tym porozmawiam dziś z autorem książki Mengele, Anioł Śmierci z Auschwitz. Max Czorny będzie gościem historii, jakiej nie znacie. W odcinku wysłuchacie także fragmentów tej książki.
Zapraszamy na nasz nowy cykl podcastów Książka bez fikcji. Przedstawiamy najciekawsze książki historyczne i rozmawiamy z ich autorami. Partnerem tego odcinka jest grupa wydawnicza Filia, wydawca takich tytułów jak Idealny Tata, Johna Glatta czy Dzieci nazistów Jarosława Molendy.
I mam nadzieję, że ten cykl Was zainteresuje. Dziś rozmawiamy o innym ciekawym tytule z oferty Filii, czyli Mengele, Anioł Śmierci z Auschwitz. I niespodzianka, bo znany i lubiany autor jest moim gościem. Zanim porozmawiamy o historii, przede wszystkim mało znanych powojennych losach największego zbrodniarza II wojny światowej, pytanie, które trapi mnie od dłuższego czasu. Max Czorny to nie pseudonim, tylko prawdziwe nazwisko, a skoro tak, to skąd pochodzi jego rodzina?
Rodzina moja stanowi konglomerat właściwie wielu kultur. Jest to tak zwana ta Mitteleuropa, jak niektórzy uważają to za jakieś pojęcie pogardliwe względem tej części świata, ukute przez zaborcę przecież, ale z drugiej strony ja wcale tak tego nie postrzegam, tylko widzę ten kawałek świata jako część jakąś wyodrębnioną i tak też w nim osadzona jest moja rodzina, bo jest to mieszanina zarówno niemiecka, jak i rusińska, ta rdzenna od nazwiska mojego, czyli oś po mieczu, to jest szlachta, czy też jeszcze kozactwo rejestrowe sprzed lat setek, która osiadła się na krańcach Rzeczypospolitej, kiedy jeszcze tych granic nie było przecież między Rusią, Polską, Ukrainą, Polską. Później ta mieszanka kulturowa już istniała na terenach Galicji, czyli austro-węgierskich i też z Austro-Węgrami, na których kanwie właśnie to wspomniane mitteleuropejskie skojarzenia ukuto. Właśnie z Austro-Węgrami czuję specjalną więź, specjalne emocje, bo bardzo mocno już cała moja rodzina w tym kręgu galicyjskim, w tym kotle galicyjskim tkwiła i tu się już ukuła i na od ponad 100 lat została, bo to są przodkowie niemieccy, którzy przywędrowali z Frankonii czy też Bawarii, przodkowie z rozmaitych części Rzeczypospolitej czy też Ormianie.
A teraz pytanie o pana twórczość, bo jest pan autorem niezwykle popularnych, poczetnych kryminałów. Natomiast teraz zaczęły się ukazywać pana książki historyczne. I to takie troszkę inne książki historyczne, fabularyzowane. Skąd to, kolokwialnie nieco mówiąc, przebranżowienie i czy to zmiana na stałe?
To nie jest chyba przebranżowienie, nie jest to nawet jakiś specjalny, permanentny czy też wyrachowany skok w bok, bo on się powtarza regularnie, daje mi oczywiście wiele satysfakcji, wiele rozrywki, ale co najistotniejsze to to, że po prostu mnie intryguje, historia zawsze mnie intrygowała. A w tym wypadku jeszcze łączy się z drugim wielkim zainteresowaniem, czyli z psychiką ludzką, czy też nawet z pewnym filozoficznym zagadnieniem, jakim jest natura zła. To jest zgłębiane przeze mnie od lat. To też stanowiło pewien punkt wyjścia do tych historii opartych na faktach. O zbrodniarzach, o seryjnych mordercach, o rozmaitych degeneratach. To jest ścieżka zupełnie równoległa, ale też uzupełniająca względem tej kryminalnej, thrillerowej, czy też dotyczącej powieści nawet obyczajowych, fikcyjnych, ale osadzonych w realiach historycznych.
W naszym kraju książka historyczna jest szalenie popularna, ale raczej nikt nie decyduje się na pisanie o historii w taki sposób, czyli w pierwszej osobie.
Oczywiście pisanie w pierwszej osobie jest czymś, czego na rynku wydawniczym nie było. Czymś, co zupełnie do tej pory, o ile mi wiadomo, nie istniało, a przede wszystkim w pierwszej osobie czasu teraźniejszego, co podkreślmy. To jest ta wyjątkowa różnica. Dla mnie tylko ta perspektywa pozwalała niejako wniknąć w umysł bohatera, bo zauważmy, że literatura jako taka jest medium niezwykłym. Pozwala wniknąć czytelnikowi w umysł autora, dokładnie odtwarza czytelnik myśli autora i też te się przewijają w jego umyśle, w kalce 1:1. Nie ma żadnego filtra, nie ma żadnego ekranu, nie ma żadnego przeźrocza. Jest tylko ta kartka papieru, która wnika obrazami, wyobrażeniami prosto w mózg. Tak też jest właśnie z literaturą pisaną w osobie pierwszej, czasu teraźniejszego, gdzie już w skali 1:1 nie tylko możemy śledzić myśli autora, ale możemy śledzić potencjalne myśli jego bohatera, a to już jest coś niezwykłego. Możemy śledzić ten świat oczyma Mengelego, niemalże naśladować jego myśli, które się odtwarzają dokładnie w naszych umysłach. Myślę, że to jest największa wartość tej literatury i czytelnicy wielokrotnie wskazują, że jest to doznanie, jakiego nie doświadczyli przy żadnej innej książce.
Dziękuję za odpowiedź. To teraz, żeby nie być gołosłownym, fragment książki Mengele, Anioł Śmierci z Auschwitz.
Zatrzymuję się i czekam, by Walter otworzył dwuskrzydłowe drewniane drzwi. Staję na baczność, po czym przepuszcza mnie w progu. Powoli wchodzę na salę. Stukot moich obcasów rytmicznie niesie się echem. Machnięciem dłoni daję znać pielęgniarce, aby nie wstawała od biurka. Piętrzy się przed nią sterta papierów, które musi wypełnić. Nie lubię zbędnie odrywać ludzi od pilnej roboty. Dozując sobie napięcie, powoli wiodę wzrokiem po kilku pustych łóżkach, po oknach i nagiej, chropawej ścianie. Przełykam ślinę. Powoli robię zwrot i spoglądam w róg pomieszczenia. Od razu je dostrzegam. Są tam, ruszają się. A więc żyją. Anna oraz Irmina siedzą na środku łóżka, z tym, że teraz nie można już o nich mówić inaczej niż w liczbie mnogiej. Siedzą, dyszą, odwracają ku mnie głowy. Od pasa w górę są nagie. Ich plecy oraz ręce zostały złączone w jedną całość. Połączyłem niektóre żyły oraz naczynia. Stworzyłem bliźnięta syjamskie. Łączący je brunatno-czerwony szew biegnie po linii oddzielającej niegdyś ich ciała. Ich złączone nadgarstki są opuchnięte, niemal czarne. Bliźniaczki ciężko dyszą i pochlipują. Nawet ta bardziej opanowana ma stężałą od przerażenia twarz, a jej oczy rzucają szaleńcze spojrzenia. Żadna już o nic nie prosi. Ich czoła są mokre od potu, policzki trupioblade, a usta zapadnięte. Gangrena. Stwierdzam obojętnym tonem, choć jestem nieco rozczarowany. Wobec tego z badaniami musimy się pospieszyć. Mamy mało czasu. Nie płaczcie. Być może uda się jeszcze was rozdzielić. Na razie potrzebne jesteście w takiej formie. Powoli wdycham i wydycham powietrze. Usiłuję się przyzwyczaić do fetoru, jaki bije od bliźniaczek, cuchną zgnilizną, kałem oraz moczem. Zapewne robią pod siebie, nie potrafiąc udać się do łazienki. Poinformowano mnie, że tylko raz podjęły próbę wstania z łóżka. Musiały przypominać nieporadnego pająka. Pająka, którego nie stworzyła nędzna matka natura, a Bóg człowiek.
I to był dość przerażający fragment książki, ale oparty na jednym z najbardziej absurdalnych eksperymentów, które dokonywał Mengele. I pytanie do autora, takie pytanie, które trapi mnie od lat. Czy Józef Mengele był tylko psychopatą, czy faktycznie kimś mogącym nosić miało naukowca, czy raczej pseudonaukowca? Czy jego eksperymenty w gruncie rzeczy do czegokolwiek wartościowego zmierzały?
To jest chyba zagadnienie, jedno z najciekawszych zagadnień, które mogą towarzyszyć w ogóle rozpatrywaniu postaci Mengelego. Szaleniec naukowiec, szaleniec odkrywca, to pasjonuje, to jest problem uchwytywany na kanwie rozmaitych też powieści fikcyjnych. Przecież możemy sięgnąć i po Frankensteina, i po doktora Haydna, to już w samej teorii literatury jest zagadnienie ciekawe, ale w praktyce też nakłania do postawienia pytania, jaka jest granica między naukowcem szaleńcem, naukowcem amatorem, paranaukowcem, a jakimś naukowcem prawdziwym, bo zważmy, że przecież mamy całe mnóstwo, całą plejadę naukowców, których moglibyśmy określić szaleńcami w historii. I takich jak na przykład William Hunter, on napisał takie dzieło Anatomia ludzkiej ciężarnej macicy, opatrzona rysunkami, koniec wieku XVIII. Był to przełom w literaturze medycznej. Pokazano dokładnie płody, umiejscowienie płodów. Rysunki były tak dokładne, że zaczęto dociekać, skąd mogły powstać inspiracje na nie. Najprawdopodobniej Hunter porywał i mordował kobiety ciężarne, a do tej pory wykorzystywane są te atlasy anatomiczne. Mamy takie postać jak, taką postać jak, przypuśćmy, Teodora Géricault, doskonałego malarza, który korzystał z trupów wyniesionych z kostnic paryskich, aby tworzyć i odtwarzać sposoby rozkładu ciał, aby oddawać to jak najlepiej. Czy to nie jest pewne szaleństwo, ale zarazem przeniosło się na kanwę tej sztuki, nauki w jednej i w drugim przypadku. Rentgen i Skłodowska. Przecież oni stali napromieniowani. Skłodowska wskutek choroby popromiennej najprawdopodobniej zmarła. Więc czy szaleństwem nie jest narażenie samego siebie przy okazji badań naukowych względem tego, jaka jest cena odkrycia? Kolumb, o wreszcie, który wyrusza na koniec świata i nie wie, co też się stanie, czy opłynie Ziemię dookoła, czy spadnie z jakiejś piekielnej otchłani. Tak też pojawia się ta postać Mengelego, który właśnie prowadzi szalone, możemy powiedzieć, badania naukowe, bo w tym szaleństwie jest metoda, ale nie ma sensu, kiedy spoglądamy na te doświadczenia i eksperymenty typu łączenie tułowi ludzkich, jaki był w tym sens, typu rozmaite przeszczepy kończyn, eksperymenty bez znieczulenia. W tym wszystkim nie ma sensu. Jest pewna metoda i właśnie szaleństwo w metodzie, ale to może świadczyć o pewnym już przekroczeniu granicy idei i koncepcji nauki, czy idei i koncepcji nauki, czyli odkrycia, jakie jest warte, jakie przyświeca tym wszystkim podjętym środkom. Niesamowite eksperymenty Mengelego, niesamowite cierpienia jego ofiar, pacjentów, którzy trafiali na stół przed nim. Przecież to były też dokonywane niemalże wiwisekcje. To były bardzo rozbudowane eksperymenty związane z zarażaniem tyfusem. Można by powiedzieć, czy zgorzelą policzka na przykład, to też jest słynne, ale one można by dostrzec w tym właśnie też chęć jakąś zrozumienia, dlaczego ta zgorzej policzka, czy też noma, bądź rak wodny, jak tak są nazywane, powstaje w ten bądź inny sposób, czy takie bądź inne okoliczności temu sprzyjają. Badania nad tyfusem tak samo mogły prowadzić do jakichś powstania środków zaradczych przeciwko kolejnym epidemiom w obozie. No ale na miły Bóg właśnie te wszystkie punkcje lędźwiowe, zakażanie ran, które później nie wynikało nic, badania nad karłowatością, nad później też właśnie wspomnianymi już łączeniami tułowi i funkcjonowania bliźniąt. To wszystko może wskazywać na szaleństwo, ale ta granica jest płynna. Taka samo jak między złem a dobrem, bo czymż jest zło, a czymż dobro. Czy dobro jest brakiem zła, a zło brakiem dobra? Tak samo trudno powiedzieć, gdzie jest szaleństwo, a gdzie jest nauka.
Zwłaszcza, że najbardziej przerażające jest to, że niemieccy zbrodniarze wywodzili się z kraju, który do tej nauki przed okresem II wojny światowej wniósł naprawdę wiele. Dość powiedzieć, że Mengele studiował w Monachium na tym samym uniwersytecie, na którym pracował wcześniej Röntgen.
No, zdaje się, że w ogóle wśród absolwentów Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, bo tam studiował Mengele, byli na przykład Benedykt XVI czy Bertolt Brecht. Więc no to pełna plejada wielkich osobistości. Kazimierz Bartelo, znana postać historyczna, przecież również kończył ten uniwersytet. I powstaje pytanie, gdzie zmierzają nasze kariery, czy sami trzymamy je w rękach, czy też są one w jakichś rękach opatrzności, losu, a może po prostu są zależne od czasów. I mnie się tak wydaje, że jeżeli są pewne osobowości, które mają skłonności, czy też braki oporów do działania w ramach jakiejś szeroko pojętej etyki czy też moralności, wtedy czasy mogą sprzyjać właśnie powstawaniu takich Mengelów. Zwróciłem na to uwagę w posłowiu do swojej książki, życząc nam wszystkim tego, aby nie powstały, nie powróciły już nigdy czasy, w których tacy Mengelowie będą mogli z powodzeniem ponownie funkcjonować. Niestety, no widzimy rozwój historii, historia zatacza koło. To wszystko stwarza jakąś furtkę do ich powrotu, ale rzeczywiście sądzę, że to są te dwa najważniejsze elementy. Czasy, czyli okoliczności, oraz psychika wyzuta z moralności, z etyki, czy z jakiejkolwiek samoświadomości w ramach tego rdzenia chrześcijańskiej Europy.
Jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, co działo się za drzwiami gabinetu w Auschwitz. Czy Mengele miał jakiś spójny pomysł na kwestie związane z medycyną i eugeniką niemieckiego społeczeństwa? Bo chyba tak. Mówiąc inaczej, do czego zmierzały jego badania?
Ogólnie badania Mengelego, moim zdaniem, nie miały konkretnego celu. Właśnie wbrew temu, co się przyjmuje, co się stawia jako niemalże pewnik, że wynikały z jakiegoś zamysłu, z jakiejś naukowej chęci podjęcia tematu eugeniki, doskonalenia człowieka, ja, analizując jego osobowość, dostrzegłem uporządkowany chaos, bo z jednej strony pełen notatek, pełen szerzenia się rozmaitych archiwów, zbiorów dokumentów, z drugiej strony przeskakiwanie z jednego badania na drugie, bez jakiegokolwiek podjęcia konsekwencji, które się już uzyskało z poprzednich eksperymentów, nie mogło przynieść żadnego efektu. Ale rzeczywiście, Mengele skupiał się na przykład nad zagadnieniem metody zmiany koloru oczu, takie, aby wytworzyć idealną rasę niearyjczyków, przecież to jest błędna rasa aryjska, to jest część rasy kaukaskiej, ale nordyków z blond włosami niebieskimi oczami, taki cel mu przyświecał. Oczywiście to było niewykonalne, ale ohydne eksperymenty polegające czy to na wstrzykiwaniu w gałki oczne więźniów rozmaitych barwników, czy też na przeszczepach części oczu. To wszystko zmierzało tylko do chorego jakiegoś do chorej realizacji wizji, bo też czy ten kolor oczu może za cokolwiek odpowiadać, czy on determinuje przynależność rasową, no sam zaczyn już by przeczył tej rdzennej też przecież teorii Rzeszy o tym, że wiele pokoleń potrzeba do tego, aby być czystym rasowo, a eksperymenty z drugiej strony przecież Mengelego chcą stworzyć Aryjczyka w ciągu jednego pokolenia, prawda? tu jest ten pewien dysonans, ten pewny już zgrzyt ideologiczny, ale tak samo owe testy związane z karłowatością, czy też z badaniem przyczyn karłowatości miały stworzyć potężnego żołnierza niemieckiego, gdyby czyli przez odwrotność genów powodujących karłowatość należało wyzwolić tę rasę panów, aby rosła na 2 metry i 2 metry więcej, tak jak przed 200 laty wcześniej istniała Wielka Gwardia Fryderyka. Tak, też w czasach Hitlera miano stworzyć wielką armię, czy też armię olbrzymów, która miała właśnie dokładnie zostać stworzoną dzięki eksperymentom Mengelego. To jest ten szalony aspekt jego badań.
Zainteresowanie bliźniętami miało pomóc mu w znalezieniu recepty na szybki rozpad niemieckiego społeczeństwa. Ja myślę jednak, że Mengele miał ambicje, żeby zostać najwybitniejszym naukowcem w historii europejskiej nauki, jakkolwiek by to brzmiało.
Mengele chciał zaistnieć w zbiorowej świadomości, przejść do annałów badań medycznych, stać się wielką postacią w historii nauki. Dlatego myślę, że podejmował tak wiele tych tematów, tak wiele rzucał się na tak wiele eksperymentów i teorii, aby któraś chwyciła, aby któraś pozwoliła mu właśnie przejść do historii. A przy tym były to badania na wskroś konformistyczne, konformistyczne z perspektywy świata, w którym się obracał, bo właśnie to dążenie do utworzenia wielkiej, mnogiej rzeszy niemieckiej, armii wielkich ludzi, olbrzymów niemieckich, to wszystko miało przysporzyć mu też popularności. On łaknął tego, czerpał z popularności i wiemy o tym, że w ogóle jako osobowość narcystyczna, na przykład wielokrotnie w ciągu dnia przeglądał się w lustrze, bardzo dbał o wygląd zewnętrzny, wręcz przesadnie. Zwracał też uwagę na odbiór innych swojej osoby. To było dla niego na tyle istotne, że potrafił wielokrotnie zmieniać mundury w ciągu dnia. Miał ponad ich kilka dokładnie takich samych. Więc to wszystko składa się na tę osobowość, ale to pragnienie przejścia do historii, właśnie do zaistnienia w tej zbiorowej świadomości, nie byłoby przecież niczym złym, bo ono pchało mnóstwo osób do wielkich sukcesów naukowych, ale w jego przypadku właśnie, jak wspomnieliśmy, pojawiły się te ohydne instrumenty, czyli nieograniczone niemalże możliwości pracy w obozie koncentracyjnym i nieograniczone zasoby ludzkie, tej bazy po prostu materiału do szalonych badań.
I nadchodzi rok 45 i ludzie tacy jak Mengele wcale nie zostawiają swoich więźniów i uciekają, dbając o swoją przyszłość, ale wyrządzają jeszcze większą krzywdę tak naprawdę na sam koniec wojny, kiedy już było wiadomo, jak ona się zakończy.
Byli tym bardziej okrutni, bo chcieli całkowicie się rozliczyć, całkowicie wyeliminować potencjalnych świadków, także jednocześnie palono dokumenty, z drugiej strony pełną parą pracowały piece krematoryjne, jeszcze z trzeciej strony wyprowadzano kolumnę w marszach śmierci, licząc, że ci ludzie, ten materiał się może częściowo jeszcze przyda, a jeżeli zginie po drodze, to się nic przecież nie stanie, więc oczywiście to znowuż okoliczności wyzwalają demony i bestie, pozwalają pokazać się temu złu, tylko czy w ogóle możemy mówić, że zło istnieje? Czy jest jakieś, ja wielokrotnie każę stawiać sobie to pytanie czytelnikom w trakcie spotkań autorskich, unde malum, czymś jest zło, skąd się bierze zło, ale czy w ogóle zło istnieje? Bo możemy jednoznacznie osądzać tych ludzi, ale my osądzamy ich z perspektywy historycznej, a przecież pamiętajmy, to była ogromna rzesza ludzka, to nie była jedna osoba, dwie czy setka skazana w trakcie procesów nurymberskich, dwie setki, tylko ogromne masy ludzkie, nie wspominając o milionach przecież wyborców, więc czy demokratycznie można mówić o złu, dobru? To jest też kolejne ciekawe zagadnienie, które przyświecało moim rozważaniom towarzyszącym tworzeniu tej książki. Czy demokratycznie zło istnieje? Czy demokratyczny wybór czegoś, co jest złe dla nas, może świadczyć o tym, że to zło jest dobrem? To jest ciekawostka, ale która też może nakłonić na spojrzenie na wydarzenia współczesne i te demokratyczne, rzekomo ogromne poparcie dla obecnego włodarza Kremla.
To teraz może wysłuchajmy fragmentu książki już z czasów, gdy III Rzesza przegrała tę wojnę.
Józef Memling, mamroczy oficer, który siedzi za prowizorycznym biurkiem zrobionym z metalowych tanków na benzynę przykrytych pstrokatą ceratą. Obok niego ustawiono szafkę z przegródkami oraz gramofon. Odczytuje mój przydział służbowy, jeszcze raz zerka w dokumenty, po czym sięga do jednej z przegródek. Wyciąga z niej gruby plik kartek, które powoli przerzuca. Zatrzymuje się na jednej ze stron. Gdzie służyliście? Wymieniam nazwę jednostki oraz medyczny przydział służbowy. Nie czuję strachu. Właściwie jest mi wszystko jedno, co się wydarzy. Choć wcale nie. Nie chcę skończyć na szubienicy. Dobrze. Amerykanin podnosi wzrok i pobieżnie na mnie zerka. Jest zmęczony. Panujący upał zwiększa nieuwagę oraz pospiesza. Między innymi właśnie dlatego wybrałem na poddanie się dzisiejszy dzień. Temperatura przekracza 30 stopni, a wilgotność jest tak duża, że twarze nas wszystkich przykrywa pot. Nie można wyczytać w nich zdenerwowania ani strachu. To zmęczenie i rezygnacja.
Poczekacie na zweryfikowanie i zostaniecie zapewne zwolnieni, oznajmia znudzonym głosem oficer. W obozie nie ma już prawie miejsca, by trzymać was wszystkich.
W całej historii nazizmu ciekawe jest to, że nie skończył on się tak naprawdę 8 maja 1945 roku. To jest fascynujące, z jaką sprawnością oprawcy zdobywali nową tożsamość, czy wręcz bilet na inny kontynent.
To funkcjonowało doskonale, abstrahując od losów Mengelego, który, pozwólmy zachować pewien suspens czytelnikom i jakie też losy jego były, ale rzeczywiście gro lekarzy niemieckich uciekło za granicę, zmieniło tożsamość, bądź zostało skazanych na w sumie niezbyt wysokie kary w porównaniu do tej śmietanki Rzeszy, a czy ta odpowiedzialność kierownicza tak zwana jest odpowiedzialnością większą niż ta bezpośrednia. Lekarz wprost przecież babrał się w tych trzewiach ofiar swoich, tych więźniów, obozów koncentracyjnych, a tamci tylko wydawali przecież w białych rękawiczkach rozkazy. Więc to kolejne z pytań, kolejne z rozważań, ale rzeczywiście cała machina niemiecka zaczęła też ułatwiać wybieranie się, czy też ucieczkę po prostu niemieckim zbrodniarzom, czy to najpierw na zachód Europy, bo do Hiszpanii, Portugalii, część przecież przebywała chwilowo w Szwajcarii, we Włoszech, a następnie najczęściej do Ameryki Południowej, w której do lat 80. czy nawet do lat 90. niemal funkcjonowały jeszcze popłuczyny jakichś dawnych organizacji pomagających NSDAP-owcom. To temat zupełnie na inną jeszcze książkę, zapewne na całą też wielką i długą rozmowę, ale pokazuje, że nawet najgorsi zbrodniarze potrafią uciec, a my powinniśmy robić wszystko, aby nauczeni doświadczeniem, aby patrząc na tę historię, nie pozwolić jej zatoczyć koła i aby wszyscy współcześni zbrodniarze bezwzględnie zostali osądzeni.
Dziękuję bardzo. To kończymy tę rozmowę i zgodnie z życzeniem autora uprzedzam wszystkich, którzy słuchają tego podcastu, że za chwilę będzie kolejny fragment i nasze zakończenie, w którym opowiemy o tym, co działo się z życiem Józefa Mengele po wojnie. Ci, którzy chcą sobie to zostawić na czas lektury książki, po prostu niech wyłączą podcast.
Z zamyślenia wyrywa mnie ryk syreny statku. Powtarza się trzykrotnie w kilkunastosekundowych odstępach. Śpiący dotąd mężczyzna momentalnie podrywa się i siada na łóżku. oczy mojego drugiego chorego towarzysza niemal wychodzą z orbit. Tymczasem Bałkańczyk jedynie zerka na znoszony, niegdyś pozłacany zegarek i wymownie kiwa głową. Będziemy punktualnie, stwierdza łamanym niemieckim. Argentyna.
Dalsze losy Józefa Mengelego przez lata pozostawały zagadką. Także dla próbujących go odnaleźć służb Izraela i tak zwanych łowców nazistów. Początkowo po przybyciu do Argentyny został zatrudniony w firmie tkackiej jako podrzędny robotnik. Jednak szybko nadeszła pomoc rodziny, bo co jest mało znanym faktem, rodzinna firma Mengele była już przed wojną i także po niej niemieckim wytwórcą sprzętu rolniczego. Mengele prawdopodobnie pomagał w rozkręcaniu sprzedaży także w Ameryce Południowej. Działał pod przybranym nazwiskiem. Podróżował nawet do Niemiec. Spotykał się z rodziną. Rozwiódł się z żoną i ożenił ze szwagierką. Zamieszkał w luksusowym osiedlu w Buenos Aires. Był koniec lat 50. XX wieku. Później także skontaktował i spotkał się ze swoim synem Rolfem. Józef Mengele w dobrobycie i względnym spokoju dożył aż 68 roku życia. Umarł po podtopieniu w czasie plażowania z przyjaciółmi nad Atlantykiem w roku 1979. Nigdy nie udało się go schwytać i osądzić. Został pochowany na cmentarzu Nossa Senhora do Rosario na przedmieściach São Paulo. W 1985 roku dokonano ekshumacji i potwierdzono, że ciało złożone w grobie należało właśnie do niego.
Historia, jakiej nie znacie.
Ludu pracujący z ulicy.
It is a dream deeply rooted in the American dream.
We'll never surrender.
Czemu tę rękę władza ludowa odrąbie?
Ich bin ein Bio.